Słuchasz Weszło FM.
Dzień dobry, witamy w ten czwartkowy poranek. Wczoraj dość mocna dyskusja w internecie wybuchła na temat sprawozdania finansowego Wisły Kraków, a my, jak to my, jako Weszło FM od razu wykonujemy telefon do wiceprezesa Wisły Kraków, Macieja Bałezińskiego. Dzień dobry, panie Maćku.
Dzień dobry, kłaniam się, witam.
Panie Maćku, to ja sobie pozwolę użyć takiej terminologii, bo też nie każdy jest finansistą, coś tam na studiach z tego bilansu i tak dalej miałem, więc coś wydaje mi się, że kojarzę, ale ja powiem tak. Wisła Kraków to pacjent. Leczenie trwa od dłuższego czasu i chciałem zapytać, jak zmienił się stan pacjenta, porównując leczenie w roku 2019, a w roku 2020?
Więc tak, pacjent rzeczywiście był na skraju, że tak powiem, śmierci klinicznej i ta koszulka, linia życia, która została wyprodukowana przez Wisłę i w ramach wsparcia klubu, kibice ją kupowali, bardzo dobrze odzwierciedlała stan klubu w tamtej sytuacji. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, gdyby nie trio panów, którzy tutaj się zaangażowali, pacjent by zszedł. Na szczęście od tego czasu udaje się tę sytuację poprawiać i w stosunku do roku 2019 tempo leczenia niestety przez COVID spadło. I to też trzeba sobie powiedzieć, to znaczy tempo spłaty zobowiązań w roku 2020 jest troszkę niższe niż to pierwsze tempo spłaty zobowiązań w roku 2019. I przyczyn po temu jest kilka. Przede wszystkim największą różnicą są te przychody związane z dniem meczowym, czyli bilety, karnety, ale także częściowo sprzedaż gadżetów, która się z tym dniem meczowym wiąże. I to jest naprawdę duża różnica, bo bardzo generalizując, mówimy o kwocie około 7,5 do 8 milionów złotych. Mhm. Czyli tylko w tym segmencie.
Okej, czyli jakby reasumując, możemy powiedzieć, że Wisła przez to, że nie wpuszcza kibiców na swoje mecze, w roku 2020 straciła około 8 milionów złotych.
Tak, przy czym ja tutaj uwzględniam zarówno różnicę w sprzedaży biletów, karnetów, która będzie około 6 milionów, jak i różnicę w sprzedaży pamiątek, przy czym to jest oczywiście szacunek. No ponieważ nie jesteśmy w stanie dokładnie określić co do złotówki, ile kibice kupiliby fizycznie, by przychodząc tutaj, a ile kupili przez internet i w różnych innych formach zakupu.
Mhm. A już czy w tych kosztach uwzględniamy już też koszty zorganizowania takiego meczu? No bo to też są jednak jakieś koszty,
tak, które... Tak, z całą pewnością te koszty są wyższe i tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że miasto Kraków, od którego wynajmujemy obiekt na mecze, również poszło nam na rękę i zmniejszyło czynsz w czasie pandemii, czyli wtedy, kiedy nie możemy wykorzystać tego obiektu w pełni, ten czynsz jest trochę niższy. Więc oczywiście można by teraz wyszacować, że klub prawdopodobnie na pewno zaoszczędził pieniądze na tym, że ten obiekt nie jest w pełni otwarty, kibice nie mogą na nim być. To samo dotyczy ochrony, która się znajdowała. Mhm. Oczywiście w czasie pandemii organizacja meczów była z kolei droższa niż zazwyczaj, ponieważ dochodziły dodatkowe środki higieny i ochrony, które trzeba było zastosować. Więc tak, musimy mieć świadomość, że koszty są troszkę niższe.
Okej. Okay. A jak tarcze ochronne wpływają jakby na ten bilans Wisły? Czy to jest jakby jakaś tam mała łyżka, która gdzieś tam Wiśle mogła pomóc? Bo tutaj w bilansie możemy przeczytać, że jest to kwota no niecała 3 milionów złotych. Czyli tutaj nie możemy mówić o tym, że taka kwota mogła zniwelować te straty. Oczywiście cały czas hipotetyczne, które Wisła no po prostu, znaczy inaczej, że te wpływy mogłyby być po prostu większe. Tak, zakładamy, że jednak Wisła gdzieś tam swoją marką przyciąga tych kibiców i od razu zadam takie pytanie, czy może pan zdradzić, ile mniej więcej Wisła może zarabiać na takich hitowych meczach, jak powiedzmy, nie wiem, derby, jak mecze z Legią, jak mecze na przykład z Lechem?
Więc odpowiadając po kolei, jeżeli chodzi o tarcze i o wsparcie, które Wisła Kraków otrzymała w ramach programów rządowych, to trzeba powiedzieć, że strata wykazana na koniec roku nie jest przypadkowa. To znaczy ta strata bilansowa w granicach 3,5 miliona złotych odpowiada niemalże wsparciu, które klub otrzymał. Ponieważ no, te tarcze są powiązane ze spadkami przychodów, więc muszą być relacje między tymi kwotami. W przypadku, gdyby klub nie miał spadku przychodów, no to wtedy też tarcza nie przysługiwałaby albo przysługiwałaby w jakimś bardziej ograniczonym zakresie. Co do tego, ile Wisła zarabia na hitowych meczach, to jest kwestia złożona. Nie chciałbym teraz powiedzieć, że to jest 1 250 000, ponieważ tak jak sobie powiedzieliśmy, to są kwestia kosztów organizacji, to jest kwestia biletów, po ile te bilety są sprzedawane, ile biletów zostało sprzedanych indywidualnie, a ile było sprzedane w formie karnetów na cały sezon, to nie jest aż takie proste wyliczenie.
Okej, ale taki przedział, powiedzmy, nie wiem, jeżeli ja powiem milion, pomiędzy milion a 1,5 miliona, to dużo się pomylę, tak. Czy to są gdzieś te...
Nie. Dokładnie trafi pan idealnie w przedział.
Okej. Rozwiewając wszystkie spekulacje tutaj, bo też umówmy się, czytanie bilansu, no nie każdy na tym się musi znać. Porównując wydatki na drużynę, na wynagrodzenia dla piłkarzy, jeżeli chodzi o rok 2019, a na 2020, jakie tutaj są zmiany?
Ja tutaj zwrócę uwagę przede wszystkim dlatego, że patrząc na wynagrodzenia, musimy wziąć pod uwagę, że wynagrodzenia liczone ogółem zdecydowanie wzrosły i to prawda, natomiast musimy sobie uświadomić, że w 2020 Wisła Kraków w pełni rozpoczęła prowadzenie akademii wszystkich roczników. W związku z tym te wydatki na pensje głównie trenerów, ale również personelu pomocniczego, ale również niewielkie kwoty stypendiów z kontraktów zawodników, to jest kwota w granicach 2,5 miliona rocznie. I to jest rzecz nowa, której wcześniej w bilansie w takim zakresie nie było, ale uważamy, że to jest ten kierunek, w którym chcemy podążać, w którym chcemy iść. Mhm. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie drużyny, to pomiędzy rokiem 2019 a 2020 rzeczywiście te koszty wzrosły. Wzrosły ponad 2,5 miliona złotych. Natomiast znowu, no pamiętajmy, że grudzień 2019 był momentem bardzo złej dyspozycji drużyny, i w roku 2020 ta dyspozycja się poprawiła, ale też skład został uzupełniony o nowych zawodników, którzy no podnieśli tę jakość piłkarską, pozwolili Wiśle Kraków zostać w Ekstraklasie, ale oczywiście skutkiem tego było zwiększenie budżetu, no i wreszcie w sytuacji, w której nie zdobywa się punktów, nie płaci się premii. A jak się punkty zdobywa, to i premię zawodnikom należy za to zdobycie różnych celów płacić.
Czy można tutaj na przykład sobie domniemywać, że powiedzmy, nie wiem, dla Alona Turgemana musiał być stworzony na przykład jakiś specjalny komin płacowy, żeby takich zawodników otrzymać? Chodzi mi o to, że po prostu jakość zawodnika kosztuje, tak? Jeżeli ściągamy jakiegoś zawodnika, który będzie przynosił, powiedzmy, nie wiem, 15 bramek w sezonie, wiadomo, że on musi zarobić słuszne pieniądze. I czy chodzi mi o to rzeczywiście, że choćby dla takiego zawodnika ta pensja musiała być wyżej, skąd też mogą się właśnie brać te różnice w tym bilansie?
Tak, to znaczy nie chciałbym używać takiego bardzo prostolinijnego stworzenia komin płacowy, ale rzeczywiście, no, ściągnięcie zawodnika z dużą jakością kosztuje. Ponadto proszę się zwrócić uwagę, że najczęściej polskie kluby z uwagi na trudną sytuację sięgają po zawodników wolnych, tak zwanych. No ale ci zawodnicy wolni bardzo często życzą sobie dodatkowe pieniądze za podpis, agenci życzą sobie dodatkowe świadczenia, w związku z tym, że zawodnik jest wolny. W związku z czym znowu kwota na wynagrodzenia rośnie, ale tych pieniędzy nie wydaliśmy na ten cel. I to samo, i taka sama sytuacja może się zdarzać jak w odwrotnym kierunku, czyli klub płaci za transfer, ale za to pensję zawodnika przejmuje mniej więcej taką, jaką miał w poprzednim klubie, co z kolei jest kwotą, czy może być kwotą niższą. Także rzeczywiście, jeżeli pozyskujemy zawodnika z dobrego klubu, to jest bardzo prawdopodobne, nawet na wypożyczeniu, no to jest bardzo prawdopodobne, że on tam zarabiał więcej niż u nas. I teraz na pół roku, no to można sobie powiedzieć, że celem osiągnięcia jakiegoś krótkoterminowego efektu, my go pożyczamy i płacimy taką pensję wyższą, niż gdyby on miał zostać u nas za 3 lata.
Okej, to tutaj sobie ten temat możemy powoli zamknąć, ale czy taka sytuacja, która wydarzyła się w tym roku 2020, kiedy trzeba było więcej tych pieniędzy wyłożyć na tą kadrę, wiadomo, tutaj rozmawialiśmy o tej sytuacji sportowej choćby Wisły, która w pewnym momencie była bardzo trudna. Czy to gdzieś nie przekonuje was powoli, że można byłoby pomyśleć o zainwestowaniu bardziej w pion sportowy? Myślę tutaj choćby o dyrektorze sportowym, który po prostu no, byłby człowiek za to odpowiedzialny. Jak pan to ocenia?
Kwestia dyrektora sportowego jest kwestią otwartą. To nie jest tak, że my jako zarząd nie podejmujemy...
Czyli CV można nadsyłać.
CV można nadsyłać, tak, zdecydowanie i do tego na pewno dojdzie. Pytanie, w którym momencie i pytanie, kto to będzie, jest pytaniem otwartym, jak panowie, pan może zauważyć. Staramy się troszkę odmłodzić ten zespół, tak? Inwestujemy zarówno swoich wychowanków z akademii, jak i staramy się pozyskiwać zawodników młodych. Tu przykładem będzie Mateusz Miński, przykładem będzie Hubert Sobol, przykładem pozyskany już Wachowiak. I to są inwestycje długoterminowe. One w przeciągu 6 czy 12 miesięcy się nie spłacą prawdopodobnie. Spłacą się dobrą grą albo i nie, dlatego że to są bardzo młodzi zawodnicy. Ale uważamy, że taki kierunek jest słuszny. Z pierwszą drużyną trenuje wielu zawodników drużyn juniorskich po to właśnie, żeby oni powoli dostawali szansę, tak jak Piotr Starzyński sobie fantastycznie rozpoczął. I w tym kierunku chcemy zmierzać, żeby jednak troszkę tych młodych polskich zawodników wprowadzać do pierwszego zespołu. I teraz długoterminowo wprowadzanie młodych zawodników przynosi podwójny efekt. Po pierwsze, pozwala płacić jeszcze pensje, ponieważ najczęściej wychowankowie, którzy przychodzą z akademii, jednak w tej akademii mają oczywiście niskie uposażenia. A po drugie, powoduje ten efekt, że to jest taki najbardziej chodliwy, że tak powiem, no chciałem użyć słowa, ale to bardzo źle brzmi, ale no na rynku transferowym najbardziej budzący zainteresowanie zawodnik, czyli ten młody, który wkracza do piłki, który ma jeszcze przed sobą długi rozwój i klub, który go pozyskuje, może go obrobić na według swoich wymogów. Mhm.
To ten bardziej kibiców i całe środowisko Wisły może boleć sytuacja. No wiadomo, o kogo teraz wspomnę, z Olkiem Buksą, bo to gdzieś był zawodnik, na którym pewnie jakieś pieniądze można byłoby zarobić już teraz w tym najbliższym okienku transferowym pewnie.
Znaczy no, talent tego zawodnika naturalnie nie budzi niczyich wątpliwości. Natomiast no cóż, nie zawsze w życiu układa się wszystko tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, tak jakbyśmy sobie zaplanowali. No i na tym myślę, że możemy ten wątek zakończyć.
Okej, czyli wyciąga pan tego pomidora pierwszego, ostatniego.
Tak jest, jeśli mogę, to bardzo proszę.
Okej, a czy wpływają jakieś zapytania, czy są jakieś zainteresowania już tymi zawodnikami, którzy obecnie w Wiśle teraz występują?
Jakieś wstępne rozmowy są, natomiast pandemia koronawirusa spowodowała o tyle zamieszanie na rynku transferowym, że bardzo gwałtownie spadła liczba tak zwanych średnich transferów, czyli transferów o średniej wartości. Czyli te największe jeszcze się odbywają, te całkiem małe się odbywają, ale najbardziej spadła liczba transferów średnich, czyli tych powiedzmy między 1,5 miliona. To źle brzmi na naszym rynku, że to są średnie transfery, ale na rynku europejskim tak trzeba to powiedzieć. I to z kolei właśnie z nas najbardziej bije. Nie mamy w swoim składzie zawodnika, który byłby warty dziesiątki milionów euro, niestety. W związku z tym jakby ten segment jest dla nas najbardziej odliwy. Więc odpowiadając na pytanie, tak, jakieś zapytania są, ale to są bardzo, bardzo wstępne rozmowy. Myślę, że wszyscy czekają, patrzą, jak też ten sezon się zakończy, jak te zawodnicy będą do końca sezonu występować i jak będą się sprawdzać.
Okej. Takie pytanie, które mi się teraz nasuwa, powiedzmy, że nie wiem, no kibic Wisły otwiera sobie gazetę i nagle czyta taki komunikat, że trio Błaszczykowski, Jarzyński, Królewski ponownie pożyczyli Wiśle 3 miliony złotych. No to może brzmieć troszkę niepokojąco.
Ale ja nie sądzę, że niepokojąco. No oczywiście jest kilka metod na poradzenie sobie w takiej sytuacji. No można po prostu zawiesić spełnianie jakichś zobowiązań. Tych zobowiązań nie spełniać, czy to wobec drużyny, czy to wobec partnerów. I w ten sposób zadłużając się wobec nich prowadzić dalej. No można pieniądze klubu pożyczyć. No i na szczęście właściciele zdecydowali się na tę drugą ewentualność i starając się utrzymać płynność finansową, takiej pożyczki udzielili. No my jako zarząd jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że możemy liczyć na ich wsparcie i rzeczywiście ci członkowie Rady Nadzorczej, którzy są zarazem właścicielami, bardzo aktywnie biorą udział w codziennym życiu klubu i jakby dotroszczą się o to, żeby ta sytuacja była dobra. Mhm.
A jak często prowadzicie rozmowy z różnymi osobami, które chciałyby dołączyć do tego tria, żeby zostać też akcjonariuszami Wisły Kraków?
A to, pan wybaczy, ale ewentualnie, jeżeli takie rozmowy miałyby się toczyć, to toczyłyby się na poziomie właścicielskim. Natomiast wiemy, że takie zainteresowanie jest. Jest to zainteresowanie z różnych jakby źródeł płynących, czyli zarówno od osób fizycznych, jak i od pewnych grup kapitałowych, które byłyby zainteresowane czymś takim. Natomiast po to panowie ratowali ten klub, że dobrze się zastanowią, jakich ewentualnie partnerów pozyskać, żeby mieć pewność kontynuacji tego dzieła. Różni właściciele mają różne cele, a tutaj ewidentnie Wiśle Kraków chodzi o to, aby tę Wisłę Kraków powoli wprowadzić na prostą, ponieważ gdyby nie było obowiązku spłacania zobowiązań, które w tym klubie są i istnieją, no to powiedzmy sobie szczerze, że i budżet na pierwszą drużynę mógłby być na innym poziomie.
Mm-hmm. A czy w najbliższej sytuacji, w najbliższym czasie pan przewiduje taką sytuację, że ktoś może dołączyć, czy na razie nie jest pan w stanie jakby tutaj nic pan nie może potwierdzić, nie może pan też zaprzeczyć?
Ja nie wiem, czy ma pan ograniczoną liczbę tych pomidorów, natomiast to pytanie należy skierować do właścicieli. Bo jeżeli tak jakby ktoś będzie się porozumiewał, to na pewno oni. Ja powiem jeszcze jedno, bo zaczęliśmy właśnie o tych ewentualnie dołączających. Na szczęście, mimo roku pandemicznego i różnych trudności, mamy ogromne wsparcie cały czas ze strony sponsorów i ze strony członków naszej unikalnej struktury, czyli Socios. I to trwa, ponieważ gdyby ci partnerzy biznesowi również znaleźli się w tarapatach i rozpoczynali oszczędzanie od Wisły Kraków, to naprawdę sytuacja byłaby bardzo trudna. A w 2020 te przychody z tytułu szeroko pojętej reklamy sponsoringu zwiększyły się o niemal 2 miliony złotych w stosunku do roku poprzedniego. To wskazuje, że ci partnerzy chcą nas wspierać i mam nadzieję, że tak będzie dalej.
Mhm. A czy fakt, że Wisła Kraków S.A. połączyła się z TS-em, tak? I teraz te działania będą jakby równolegle, nie wpływa jednak jakoś tam niekorzystnie na stan spółki? Czy spółka będzie ponosiła również jakieś inwestycje, no bo tak sobie teraz myślę, że no choćby współpraca z takim towarzystwem sportowym, no to jednak jest ciężki kawałek chleba, zwłaszcza, że tam ta sytuacja też nie jest zbyt kolorowa.
Ja tego tak nie postrzegam, ponieważ ja akurat myślę, że jest bardzo wiele synergii różnych obszarów, w których możemy współpracować z towarzystwem sportowym i taka bezpośrednia łączność poprzez to, że w zarządzie TS są właściciele Wisły Kraków S.A. pozwala na podejmowanie tych działań w sposób płynny. Oczywiście to nie jest bardzo łatwe, ponieważ tam jest mnóstwo różnych zaszłości, które wymagają albo naprawy, albo zmiany. Natomiast ja bardzo optymistycznie patrzę na działania wspólne. I to myślę o działaniach na obszarze właśnie sportowym i na obszarze promocji. I te jakby tutaj już podjęliśmy pewne pierwsze kroki. Na pewno uregulujemy sobie wszystkie te kwestie związane z korzystaniem z obiektów, ponieważ Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków S.A. od dłuższego czasu korzysta z obiektów sportowych Towarzystwa Sportowego, jeśli chodzi o grę dzieci i młodzieży i na pewno będziemy to kontynuować. Także ja na razie nie dostrzegam tutaj zagrożenia, tylko szanse.
A czy pan już ma jakiś pomysł, albo w ogóle, czy wy jako zarząd, jako właściciele, jest już jakiś plan na to, jak sobie można poradzić z tym ponad 40-milionowym długiem? Wiadomo, że to jest ten dług wewnętrzny tak naprawdę, no ale to jest gdzieś chyba coś, co może bardzo mocno odstraszać w tym bilansie.
No akurat pytanie teraz, kogo miałoby odstraszać, no bo inwestorów nie, ponieważ oni w pełni będą, jeżeli do ich słowy do jakichś rozmów, będą mieli w pełni wyjaśnioną sytuację, więc oni się tego nie będą obawiać, to ten dług jakby nie jest czymś, co trzeba będzie gotówkowo spłacić. Większym problemem są zobowiązania z lat ubiegłych związane z taką bieżącą działalnością i tym się trzeba zająć i to trzeba regularnie spłacać, ponieważ mamy mnóstwo takich wierzycieli, którzy zachowują się bardziej fair w stosunku do nas, no bo zresztą wpływ do Wisła Kraków S.A., ale no prędzej, później w takiej formie albo innej te pieniążki trzeba będzie oddać. I nad tym się trzeba będzie skoncentrować. A co do tego dużego znacznego, to z całą pewnością to zostanie uregulowane, ale to nie jest aż tak priorytetowa sprawa.
Okej, to już teraz tak na koniec. Wspominał pan o tym zaangażowaniu sponsorów w Wisłę Kraków. Czy gdzieś w najbliższym czasie kibice mogą się spodziewać jakiegoś takiego spóźnionego prezentu na zajączka z okazji Wielkanocy, że może pojawić się jakiś taki sponsor choćby na koszulki, taki sponsor strategiczny, który dałby Wiśle no, taki oddech? Już nie ma pan pomidorów.
Już nie mam pomidorów. Ja powiem tak, my rozmawiamy ze sponsorami. Jedną z umów udało nam się przedłużyć, jesteśmy w trakcie przedłużenia kolejnej umowy, więc ja myślę, że ten obraz naszych sponsorów na przyszły sezon będzie wyglądał równie okazale jak w tym sezonie, a może nawet jeszcze bardziej. I nad tym pracujemy, natomiast jeszcze jest za wcześnie, zajączek jest za wcześnie, to raczej myślę, że trzeba by się nastawić na koniec szkoły niż na zajączka, jeśli chodzi o terminy ogłaszania tego rodzaju informacji.
To może bardziej Dzień Dziecka albo Dzień Sportu, 1 czerwca.
To również jest dobra data, postaramy się dowieść w tym terminie, aczkolwiek pewności nic nie można.
Okej, to jeszcze tak na koniec, już naprawdę na koniec, gdyby pan miał wskazać jedną taką rzecz, którą uważa pan, że jest pan z niej najbardziej zadowolony, jeżeli chodzi o te tutaj sytuacje finansowe, cyferki, a jedna taka, z której pan jest zadowolony, a drugą, którą pan mógłby się trochę uderzyć ręką w pierś i powiedzieć, kurczę, tu mogło być jednak trochę lepiej.
No tak, jeśli chodzi o zadowolenie, to tak jak mówię, najbardziej cieszy ta współpraca z partnerami biznesowymi, ponieważ to układa się świetnie, a jeśli chodzi o to, co moglibyśmy się uderzyć w pierś, no to z roku 2020 zdecydowanie te przychody z tytułu transferów były na niezadowalającym poziomie. No i pewnie wynikało to po prostu z niskiej pozycji w tabeli, a także braku takich zawodników, którzy się bardzo wyróżniali. Jedynie Wukan Sawiczewicz został transferowany, bardzo mu na tym zależało. I myślę, że na tym obszarze można było troszeczkę więcej zdziałać, ponieważ jeszcze to lato 2020, no i zima 2020 były takimi momentami wytchnienia w tym pandemicznym szaleństwie.
W takim razie dziękuję panu bardzo za rozmowę. No i co, w takim razie do usłyszenia ponownie na Weszło FM. Ja przypomnę, że z nami był pan Maciej Bałaziński, wiceprezes TS Wisła Kraków S.A.
Dziękuję, kłaniam się i do usłyszenia.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.